Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Chrystus do swej misji prawdy i sprawiedliwości posyła nieraz słabych ludzi, wskazał Benedykt XVI, odwiedzając podrzymską diecezję Frascati.
Na Anioł Pański papież mówił m.in. o świętym Bonaventurze.
Sudan wspomina biskupa nazywanego ojcem sudańskiej niepodległości.
15 lipca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
O misji wyznawców Chrystusa mówił Benedykt XVI, odwiedzając miasteczko Frascati. W mszy, której przewodniczył na placu przed tamtejszą katedrą, uczestniczyło około 8 000 wiernych. Kardynałem tytułu podrzymskiej diecezji Frascati jest watykański sekretarz stanu Tarciso Bertone.
Natomiast jej biskup Raffaello Martinelli przez ponad 20 lat pracował w Kongregacji Nauki Wiary, wnosząc wkład w przygotowanie katechizmu Kościoła katolickiego i jego kompendium, przypomniał Ojciec Święty w homilii. Nawiązał w niej do dzisiejszej Ewangelii o rozesłaniu 12 apostołów. Do ich grona należeli też patroni diecezji Frascati. Święci Filip i Jakub, zwrócił uwagę papież.
Fakt, że Jezus powołuje swych uczniów, by bezpośrednio współpracowali w Jego misji, ukazuje jeden z aspektów Jego miłości. Nie lekceważy On pomocy, jaką inni ludzie mogą dawać Jego dziełu. Zna ich ograniczenia i słabości, ale nimi nie gardzi, a nawet nadaje im godność swoich wysłanników. Jezus rozsyła ich po dwóch i daje im pouczenia, które ewangelista Marek krótko streszcza. Pierwsze dotyczy ducha wyrzeczenia. Apostołowie nie mają się przywiązywać do pieniędzy i wygód. Dalej Jezus przestrzega uczniów, że nie zawsze zostaną dobrze przyjęci. Nieraz będą odrzucani, a nawet mogą być prześladowani. Nie powinni się tym jednak przejmować. Mają mówić w imię Jezusa i głosić Królestwo Boże, nie troszcząc się o sukces. Sukces pozostawiają Bogu.
Benedykt XVI wskazał, że Kościół ma głosić to, co mówi Bóg, a nie to, co ludzie chcą usłyszeć. Jego kryterium jest prawda i sprawiedliwość, choćby się to nie podobało mającym władzę.
Bardzo ważne jest też inne wskazanie dzisiejszej Ewangelii. 12 apostołów nie może ograniczać się do tego, by głosić nawrócenie. Głoszeniu słowa musi towarzyszyć, zgodnie z pouczeniami i przykładem Jezusa, uzdrawianie chorych. Chorych na ciele i duszy. Mowa o konkretnych uzdrowieniach z chorób, mowa też o wyrzucaniu złych duchów, czyli oczyszczaniu ludzkiego umysłu, oczyszczaniu oczu duszy, które są zaślepione ideologiami i dlatego nie mogą zobaczyć Boga, nie mogą zobaczyć prawdy i sprawiedliwości. To dwojakie uzdrowienie cielesne i duchowe jest zawsze zadaniem uczniów Chrystusa. Zatem misja apostolska musi zawsze obejmować te dwa aspekty: głoszenie słowa Boga i ukazywanie Jego dobroci przez miłość, służbę i poświęcenie.
Papież podkreślił potrzebę nowej ewangelizacji, zachęcił do wykorzystania w tym celu roku wiary, który rozpocznie się w październiku, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II. Wskazał też wielkie znaczenie, jakie mają dla formacji chrześcijańskiej dokumenty soborowe i katechizm Kościoła katolickiego.
W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, odmówioną z wiernymi w Castel Gandolfo po powrocie z Frascati, Benedykt XVI nawiązał do patrona dzisiejszego dnia, świętego Bonaventury.
Ten doktor Kościoła, następca Franciszka z Asyżu w kierowaniu zakonem braci mniejszych i pierwszy oficjalny biograf tego świętego, był też pod koniec życia biskupem diecezji Albano, na terenie której leży Castel Gandolfo, przypomniał papież. Jest on wybitnym znawcą jego myśli. O teologii historii świętego Bonaventury ksiądz Józef Ratzinger napisał ponad pół wieku temu pracę habilitacyjną.
W jednym ze swych listów Bonaventura pisze: wyznaję wobec Boga, że racją, dla której jeszcze bardziej pokochałem życie błogosławionego Franciszka, było to, iż przypomina ono początki i wzrastanie Kościoła. Te słowa świętego Bonaventury odnoszą nas bezpośrednio do dzisiejszej Ewangelii o rozesłaniu z misją 12 apostołów przez Jezusa, który przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę. Franciszek z Asyżu po swym nawróceniu wypełnił dosłownie tę Ewangelię, stając się najwierniejszym świadkiem Jezusa. Szczególnie zjednoczony z tajemnicą krzyża, został przemieniony w drugiego Chrystusa, jak go przedstawia właśnie święty Bonaventura. Dla całego życia świętego Bonaventury, jak i jego teologii, główną inspiracją był Jezus Chrystus. Tę centralność Chrystusa spotykamy też w drugim czytaniu dzisiejszej mszy, słynnym hymnie z listu świętego Pawła do Efezjan. Zawiera on wizję historii, do której rozpowszechnienia w Kościele przyczynił się święty Bonaventura. Cała historia ma jako centrum Chrystusa, które zapewnia też nowość i odnowę każdej epoce.
Natomiast do jutrzejszego wspomnienia liturgicznego Ojciec Święty nawiązał, zwracając się do obecnych dziś w Castel Gandolfo Polaków.
Jutro będziemy obchodzili wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, Matki Bożej Szkapleśnej. Znak szczególnego oddania się jej szkapleś nosił bardzo z opieceniu błogosławiony Jan Paweł II. Wszystkim jego rodakom z Polsce, świecie, wam obecnym tu dzisiaj w Castel Gandolfo, życzę, by Maria, najlepsza z matek, ozwaniała was swoim płaszczem, walce ze swym, wypraszała potrzebne łaski, wskazywała drogi wiodące do Boga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Kardynał Carlo Maria Martini, jeden z najbardziej znanych i cenionych włoskich hierarchów, obchodzi 60 lat kapłaństwa. Z tej okazji z różnych stron napływają do niego życzenia i zapewnienia o modlitwie.
W tym kontekście przypomniano jedną z ostatnich wypowiedzi 85-letniego emerytowanego metropolity Mediolanu, który od lat cierpi na chorobę Parkinsona. Zapytany przez młodego człowieka, czy obawia się związanej z niemożnością mówienia ciszy, odpowiedział: proszę o wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II, ponieważ jego najbardziej ludzkim gestem było uderzenie pięścią w stół w dniu, kiedy nie mógł już wymówić ani słowa. On rozumiał, jak bardzo boli nie móc wypowiedzieć tego, co się nosi w sercu.
Rok po powstaniu Republiki Południowego Sudanu mieszkańcy tego kraju wspominają biskupa Cesare Mazzolariego, nazywanego ojcem sudańskiej niepodległości. Ten włoski misjonarz ze zgromadzenia Kombonianów przez 30 lat pracował w Sudanie nie tylko głosząc Ewangelię, ale i angażując się aktywnie w budowanie pokoju i sprawiedliwości w tym naznaczonym wojną domową zakątku Afryki.
Misyjny biskup zmarł niespełna tydzień po ogłoszeniu niepodległości południowego Sudanu. W czasie tej uroczystości wygłosił ostatnie kazanie, apelując do wszystkich Sudańczyków o mądre i odpowiedzialne budowanie przyszłości. Pochowany został w katedrze w Rumbek i to właśnie w tym miejscu dzisiaj odbyły się uroczystości upamiętniające pierwszą rocznicę jego śmierci. W kościele została umieszczona tablica przypominająca zasługi biskupa Mazzolariego dla Sudanu.
Pakistański rząd zwiększył liczbę miejsc, które w Zgromadzeniu Narodowym będą obsadzane przez przedstawicieli mniejszości religijnych. Wcześniej na 342 deputowanych było ich 10, obecnie ma być 15. Już w ubiegłym roku, przynajmniej w teorii, przyznano reprezentantom mniejszości 4 miejsca w Senacie.
W zdominowanym przez muzułmanów Pakistanie, gdzie notorycznie dochodzi do łamania wolności religijnej, decyzja władz została przyjęta z umiarkowanym optymizmem. Będący katolikiem minister zgody narodowej Akram Mashil Gil stwierdził, że mniejszości będą teraz minimalnie lepiej reprezentowane politycznie.
Wyznawcy hinduizmu nie podzielają jednak tej opinii. Przypominają, że muzułmanie powoli, ale systematycznie przejmują ich świątynie i miejsca pochówku zmarłych. Porywają też młode dziewczęta, aby przy użyciu przemocy zmusić je do przejścia na islam. Ofiarą podobnych praktyk padają członkowie wszystkich niemuzułmańskich wspólnot. Wywołuje to nieustanną emigrację. Faktem jest, że kiedy w 1947 roku powstał Pakistan, 40% obywateli stanowili przedstawiciele mniejszości religijnych. Obecnie jest ich 10 razy mniej.
W tym niełatwym kontekście Kościół katolicki stawia nie tylko na rozwój wiary, ale również na przygotowanie szczególnie młodzieży do odpowiedzialnego zaangażowania w życie społeczne.
Praktycznie każdy dzień przynosi informacje o kolejnych zabitych w Syrii. Organizacje międzynarodowe przestrzegają, że ofiarą konfliktu coraz częściej padają bezbronne kobiety i dzieci. Według danych Międzynarodowego Czerwonego Krzyża nieletni stanowią aż połowę ofiar syryjskiego konfliktu, licząc nie tylko zabitych, ale i uchodźców.
Położona w zachodniej części Syrii prowincja Hama, ze stolicą o tej samej nazwie, jest celem najokrutniejszych ataków i represji, do jakich doszło w ciągu 16 miesięcy powstania przeciwko prezydentowi Basharowi el-Assadowi. Właśnie na tym terenie zaatakowano wczoraj chrześcijańską wioskę. Kościół w Syrii apeluje do wspólnoty międzynarodowej o zintensyfikowanie działań na rzecz respektowania pokojowego planu Kofiego Annana. Przypomina, że tylko wspólne wysiłki mogą powstrzymać przemoc.
Nie pracujecie dla medali, statystyk, efektów, pracujecie dla Chrystusa. W tej posłudze wielki jest tylko Boży plan. Istotę jezuickiego powołania generał zakonu przypomniał w Nairobi. Zakończyła się tam 70. Kongregacja Prokuratorów Towarzystwa Jezusowego.
Radosna afrykańska liturgia zwieńczyła tygodniowe obrady jezuitów z całego świata. Blisko 100 delegatów omawiało mocne i słabe strony apostolatu zakonu, proponując możliwe rozwiązania na przyszłość. W homilii na zakończenie obrad ojciec Adolfo Nicolas podkreślił, że jezuita jest człowiekiem wolnym także od wypatrywania efektów swej pracy. Świadomy własnej niedoskonałości służy niedoskonałemu Kościołowi, szuka większej chwały Boga, gdyż został powołany. Nie nadstawiamy piersi po medale. Możemy pracować bez nich. Naszą nagrodą jest służba. Uczestnicy kongregacji w Nairobi są zgodni, wyjeżdżają umocnieni i ubogaceni.
Mimo tak wielu różnic, chcemy mówić tym samym językiem, mamy te same pragnienia, które nas zapalają.
Ksiądz Robert Bujak.
Myślę, że takie doświadczenie bycia tutaj jako towarzystwa i zobaczenia tego, że możemy sobie nawzajem pomagać, współpracować, być jedną rodziną, to chyba najbardziej umacnia moje powołanie.
Dla mnie wyłania się obraz zakonu żywego, dynamicznego, który się oczyszcza i który myśli do przodu, w horyzoncie nadziei, nie z jakimś pesymizmem.
Ksiądz Adam Żak.
Czuję, że jesteśmy tutaj jako reprezentanci ciała, które chce żyć i które chce dać całą swoją siłę Ewangelii Chrystusowi.
Na świecie jest niespełna 18 tysięcy jezuitów, z czego 600 w Polsce. Z Nairobi dla Radia Watykańskiego ksiądz Józef Polak, jezuita.
Pierwsze duże diecezjalne pielgrzymki piesze dotarły na Jasną Górę. Tradycyjnie na święto Matki Bożej Szkapleżnej przybyły grupy poznańskie, przemyskie i z Piotrkowa Trybunalskiego. W sumie weszło już ponad 4 tysiące pątników.
To jest najwspanialszy moment, kiedy się wchodzi, kiedy się dochodzi do końca. To jest nie do powtórzenia.
Szczęśliwi docieramy do Matki Bożej po 12 dniach pielgrzymowania.
Tak niosło, ja wiem, aniołki chyba, mimo bombli.
Tradycyjnie obok własnych intencji pielgrzymi nieśli w drodze także sprawy papieża, kościoła i ojczyzny.
Ojczyzna to jest nasz dom, żeby podtrzymywać te wartości, uczyć młodzieży patriotyzmu, że jednak ta ojczyzna to jest nasza matka. W niej jest wszystko co najlepsze.
Podczas rekolekcji pątnicy uczyli się, co to znaczy, że Kościół jest naszym domem i przygotowywali się do roku wiary.
Wszyscy pielgrzymi otrzymywali braleczki.
Biskup Adam Szal z Przemyśla.
Nie wstydzę się Jezusa i taką sugestię, aby w swoim życiu osobistym, ale także i społecznym potrafili przyznawać się do wiary i tę wiarę prezentować.
Wierni z Piotrkowa Trybunalskiego przyszli już po raz 143. Poznańska pielgrzymka była 78. z kolei, a Przemyśl przybył po raz 32. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.